Witam Państwa serdecznie na kolejnym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa, Ładu, Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej. Stwierdzam obecność czterech członków, czyli komisja jest ważna. Na początek przedstawię porządek obrad. Przed tym jednak chcę powiedzieć, że odległości są zachowane. Członkowie są w maskach. Witam Pana Piotra Staniszewskiego. Punkt pierwszy, otwarcie obrad. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu numer 9 i numer 10 na 2020. Analiza pism, które wpłynęły do komisji. Zapoznanie się z zagrożeniami, jakie mogą dotknąć mieszkańców gminy Poświętne. Opiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Poświętne za pierwsze półrocze w zakresie komisji. Sprawy bieżące i zamknięcie obrad. Kto jest za przyjęciem takiego porządku obrad? 4 głosy za. Czyli przechodzimy do punktu trzeciego. Zapoznaliście się panowie z protokołami z 9 i 10 komisji? Pani Mańko?
Nie wiem,
słabo.
Tak, no, zapoznałem się, dodałem uwagę, bo tam było, że nie byłem, a za chwilę objazd był.
Dobrze. Czy są jakieś uwagi do protokołu? Kto jest z panów za przyjęciem protokołu? 4 głosy za. Pani Moniko, mam pytanie, czy jakieś pisma wpłynęły do komisji?
Nie, w zasadzie nie takich.
Nie wpłynęły, które by były na tą chwilę do rozpatrzenia, tak? Dobrze.
Informacyjnie tylko były, nie?
Informacyjnie tylko to z tym. Tak, i do wszystkich. To.
Z konnem chyba to było, czy nie?
To nie do tej.
A ta Czubajowizna?
Jeżeli tutaj Dawid mówi o Czubajowiźnie, ja kontaktowałem się z panem Kacińskim na temat właśnie tej drogi w Czubajowiźnie. Po tym jak wyszedł, że tak powiem, w cudzysłowie problem na komisji rewizyjnej, co byliśmy. Chciałem zaprosić pana na komisję do nas. Pan stwierdził, że na tą chwilę jest dogadany z wójtem. Wójt przez 2 czy przez 3 tygodnie, że tak powiem, ma ogarnąć ten temat. Jeżeli nie będzie to zrobione wtedy, że tak powiem, złoży pismo do naszej komisji i do komisji skarg i wniosków. Czyli na tą chwilę temat jest zamknięty. Mówię, piłka jest po stronie wójta. Wójt powiedział, że ta inwestycja zostanie wykonana tak jak powinna być. Takie mam informacje od pana Chacińskiego.
Tak by należało.
Dobrze. Czyli przechodzimy do punktu 5 i to bym poprosił pana Piotra Staniszewskiego o zapoznanie, o jakąś prelekcję, prawda? Pytania będziemy zadawali później, jeżeli będzie potrzeba, czyli na tą chwilę byśmy wysłuchali.
Panie Przewodniczący, Szanowni Panowie Radni, zagrożenia dla mieszkańców gminy Poświętne będą podobne jak zagrożenia dla województwa mazowieckiego, szczególnie regionu środkowej Wisły, i będą się klasyfikowały jako zagrożenia naturalne, zagrożenia technologiczne, zagrożenia stanu porządku publicznego i zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie stanu wojny. Do zagrożeń naturalnych zaliczają się przede wszystkim zagrożenia powodziowe, zagrożenia pożarowe, sytuacje wywołujące anomalie pogodowe, naruszenia równowagi środowiska. Do zagrożeń technologicznych klasyfikowano katastrofy techniczne, klęski żywiołowe, katastrofy technologiczne, masowe zakażenia, katastrofy komunikacyjne. Zagrożenia stanu porządku publicznego to akty terroru, bezpieczeństwa i naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sytuacje spowodowane protestami społecznymi. Jeżeli chodzi o zagrożenia czasu wojny, w stanie wojny i konfliktu zbrojnego, ujęliśmy takie zagrożenia w planie obrony cywilnej i klasyfikujemy do nich między innymi ataki rakietowo-lotnicze, które przewidujemy, że będą wykonywane na budynki użyteczności publicznej, drogi, węzły kolejowe, linie kolejowe, skrzyżowania dróg liniami kolejowymi oraz zagrożenia wynikające z bezpośredniego starcia wojsk walczących na obszarze regionu środkowej Wisły. Moim zdaniem gmina bezpośrednio nie jest narażona na starcie wojsk takie, jakie widzimy na przykład na Ukrainie albo w Syrii, ponieważ gmina leży troszkę na uboczu głównych szlaków komunikacyjnych. Jeden szlak komunikacyjny to jest na północy droga między innymi z Mińska przez Białystok na Warszawę i drugi szlak, który leży na południu, jest to duża droga w kierunku Warszawy. I tam przewiduje się potencjalne starcia wojsk. Natomiast nie jest wykluczone działanie jakichś patroli rozpoznawczych, jakichś grup dywersyjnych, jakichś innych sił i środków przeciwnika, którym wojska będą się przeciwstawiać na terenie naszej gminy. Że tak było w przeszłości, to nie ulega żadnej wątpliwości, ponieważ z wiadomości historycznych wiadomo, że już w czasie powstania listopadowego na terenie gminy Poświętne gromadziły się wojska korpusów rosyjskich, którym przeciwstawiały się wojska polskie pod wodzą przywódców powstania listopadowego. To samo było w czasie powstania styczniowego, gdzie działały na terenie gminy Poświętne grupy partyzanckie i to samo działo się w roku 1939, kiedy na rzece Żądzy tworzono drugą linię obrony miasta stołecznego Warszawy. Stąd między innymi bombardowanie miejscowości Poświętne, które odbyło się na początku września 1939 roku, a miało na celu wyeliminowanie wszelkiego rodzaju budynków, obiektów użyteczności publicznej przydatnych na przykład do gromadzenia materiałów wojennych, w tym amunicji, leków, opatrunków, żywności dla walczących wojsk. W roku 1944 na terenie gminy Poświętne, między innymi w okolicach Nadbieli i w okolicach Krubek Górek, starły się wojska II Armii Pancernej pod dowództwem generała Czujkowa i dywizji pancernej Hermann Göring, skierowanej tutaj na region środkowej Wisły przez dowództwo Wehrmachtu. Między innymi widoczne są dwa krzyże. W Krupkach, Górkach jest takie miejsce pochówku żołnierzy radzieckich i w okolicach Nadbieli na tej drodze jest tam taki krzyż, który upamiętnia te dwa starcia wojsk. Z tego wynika, że w czasie ewentualnego konfliktu zbrojnego możemy być narażeni na destrukcyjne działanie środków walki podczas tego konfliktu zbrojnego. Może przejdźmy teraz do charakterystyki poszczególnych zagrożeń naturalnych, technologicznych i zagrożenia porządku publicznego i pokażemy, jakby to wyglądało. Zagrożenia powodziowe, tak jak widać, kształtują się w regionie środkowej Wisły i tutaj między innymi mamy zlewnię Bugonarwi, która wpływa do Wisły, między innymi rzeka Żądza wpływa do zalewu Zegrzyńskiego, nie powoduje to bezpośrednich zagrożeń powodziowych takich, żebyśmy musieli prowadzić masową ewakuację, natomiast powoduje uciążliwe podmoczenia i podtopienia pól uprawnych, łąk i częściowo, jeżeli są tak zwane wody dziesięcioletnie, na przykład w roku 2010-2011 była ta woda dziesięcioletnia, kiedy Wisła występowała z brzegów, przekroczyła stany alarmowe, to u nas dochodziło do przerwania komunikacji lokalnej na drogach. Zagrożenia pożarowe dla województwa mazowieckiego, tak jak widać, koncentrują się głównie w okolicy centralnej województwa mazowieckiego. Między innymi widzimy tutaj Zielonkę, Wołomin i nasza gmina Poświętne gdzieś w tym miejscu. Zagrożenia pożarowe na terenie naszej gminy koncentrują się głównie na wschodzie naszej gminy, tam w obszarze lasów o podłożu Storfu, gdzie jest Międzypole, gdzie jest Międzyleś. Poza tym na południowym wschodzie, gdzie jest Wola Cygowska, gdzie są miejscowości takie jak Małków. I tam często dochodzi do różnego rodzaju pożarów z różnych przyczyn, które są trudne do ugaszenia. Poza tym dużo pożarów miejscowych, lokalnych w innych terenach zalesionych, między innymi Klucz Ręczański, między innymi rejony Zabrańca, w których gaszeniu uczestniczą nasze ochotnicze straże pożarne. Zagrożenia pożarowe województwa, tak jak tutaj widać, zagrożenia chemiczne. I tutaj przedstawione są na slajdzie zagrożenia ze strony zakładów zwiększonego ryzyka i zakładów o dużym ryzyku zagrożenia chemicznego na terenie województwa. Na naszym terenie na szczęście nie ma takich bezpośrednich zakładów, które produkują substancje niebezpieczne. Mamy przedsiębiorstwo w Rojkowie pod numerem 39, gdzie gromadzone są substancje niebezpieczne w beczkach. W dniu 23 marca bieżącego roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w nawiązaniu do pisma pana wójta gminy Poświętne z dnia 18 lutego dokonała przeprowadzenia kontroli przeciwpożarowej na terenie tego zakładu. W czasie tej kontroli stwierdzono liczne uchybienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej, między innymi brak wymaganej ilości wody do gaszenia pożaru, brak ich dokumentacji związanej z bezpieczeństwem w tym zakładzie i wydała decyzję administracyjną o usunięciu tych niedociągnięć. Termin do wykonania tej decyzji ubiega z końcem października bieżącego roku. Na terenie tego zakładu są gromadzone substancje niebezpieczne, ropopochodne. Jest to niebezpieczne, zwłaszcza w okresie suszy, zwłaszcza w okresie upałów. I myślę, że pod koniec października, jeżeli jak ubiegnie ten termin wykonania czynności określonych w decyzji administracyjnej, to prawdopodobnie pan wójt zwróci się ponownie z pismem o skontrolowaniu, przeprowadzenie kontroli, tak żebyśmy mieli pod kontrolą ten przypadek sytuacji niebezpiecznych. Poza tym mamy na terenie gminy sytuacje związane z porzucaniem odpadów niebezpiecznych. W kilku miejscach na terenie gminy porzucono te odpady niebezpieczne. Są to odpady po farbach i po lakierach. Usuwanie jest bardzo kosztowne, jest bardzo drogie. Dotychczas te odpady są oznakowane, są zabezpieczone, no i znajdują się w tych miejscach, gdzie zostały porzucone. Należy tutaj jeszcze pokazać składowiska na terenie województwa mazowieckiego. Znajduje się 115 składowisk odpadów, wśród których tylko 28 spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej. Stanowią one potencjalne źródło zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz ludności zamieszkującej obszary znajdujące się w pobliżu składowisk. Transport ładunków niebezpiecznych. Tak jak widać, przez teren województwa mazowieckiego są szlaki komunikacyjne, po których przewozi się ładunki niebezpieczne. Na terenie naszej gminy również dokonuje się transport ładunków niebezpiecznych. Są to głównie paliwa płynne. Do naszych dwóch stacji paliw płynnych w Poświętnym i w Zabrańcu oraz paliwa gazowe do naszych stacji paliw gazowych, które znajdują się w Zabrańcu, w Poświętnym i w rejonie cmentarza w Poświętnym. To są generalnie trzy te miejsca, gdzie transportuje się gaz w butlach w celu sprzedaży i dystrybucji dla ludności gazu w butlach. Poza tym w każdym sołectwie znajdują się punkty handlowe gazu w butlach, który sprzedaje się dla ludności w celach grzewczych, w celach opałowych, w celach gospodarczych. Szlaki drogowe, po których na terenie województwa przebiega transport substancji niebezpiecznych i szlaki kolejowe, przez które przebiega transport substancji niebezpiecznych. Taki transport substancji niebezpiecznych przebiega przez teren naszej gminy. Jest to linia kolejowa z Mińska Mazowieckiego do Stanisławowa. Ropociągi przez teren województwa mazowieckiego, gazociągi przez teren województwa mazowieckiego i zagrożenia radiacyjne, którym należałoby poświęcić nieco uwagi. Na terenie Polski nie ma w tej chwili elektrowni atomowych, które stwarzałyby zagrożenia radiacyjne. Natomiast w pobliżu granic Polski znajdują się elektrownie o dużym potencjale. Między innymi jest to Równe, jest to Chmielnicki, są to Bochunice, są to Dukowany, jest to Temelin, jest to Krumel i elektrownia w Szwecji, nie pamiętam w tej chwili jej nazwy, która także powoduje w razie uwolnienia substancji radioaktywnych może spowodować sytuację niebezpieczną. Należy dodać tutaj, że w przeszłości mieliśmy w 1986 roku w kwietniu zdarzenie w Czarnobylu z uwolnieniem substancji niebezpiecznych do atmosfery, więc trzeba powiedzieć, że pierwsze zastępy strażaków ratowników, które przybyły tam do ratowania tej elektrowni atomowej o godzinie około 6 rano, pierwsi strażacy ratownicy nie zabezpieczeni w żaden sposób zaczęli umierać o godzinie 11 w szpitalach. Uwolnienie było bardzo duże, poszło na północ i na zachód, dotknęło Finlandii, Szwecji i chmura radioaktywna opadła w Bawarii. Tutaj również mieliśmy na terenach wschodnich Polski wydawany płyn Lugona w czasie tego zagrożenia. Zagrożenia radiacyjne, które mogą być przyczyną sytuacji niebezpiecznych, stwarzają również Instytut Energii Atomowej w Świerku, gdzie znajduje się jedyny eksploatowany w Polsce obiekt jądrowy. Jest to reaktor badawczy o mocy 30 MW, eksploatowany w chwili obecnej na mocy minimalnej 21 MW, który służy do wytwarzania izotopów promieniotwórczych, radiacyjnej modyfikacji materiałów oraz badań na wiązkach neutronów. Odpady z tego reaktora są przewożone do miejscowości Różan w powiecie Maków Mazowiecki, między innymi tutaj w pobliżu granic z gminą Poświętne. Czy ewentualne pytania macie Państwo? Bo tak właściwie trudno mi powiedzieć. Aha, może jeszcze aktualna sytuacja sanitarno-epidemiologiczna na dzień dzisiejszy, czyli na dzień 13 października na godzinę 13, związana z zagrożeniem zakażeniami koronawirusem. Aktualnie w powiecie wołomińskim jest 1298 osób na kwarantannie, w tym 170 pozytywnych, co się rozkłada na poszczególne gminy w sposób następujący. W Dąbrówce 54 osoby na kwarantannie, 5 pozytywnych, w Jadowie 14 osób na kwarantannie, 1 pozytywna, w Plębowie 54 osoby na kwarantannie, 9 pozytywnych, w Pobyłce 242 osoby, 19 pozytywnych, w Markach 190 osób, 14 pozytywnych, w Poświętnem 19 osób na kwarantannie, 4 pozytywne, w Radzyminie 214 osób, 15 pozytywnych, w Strachówce nie ma osób na kwarantannie, w Tłuszczu 50 osób, 13 pozytywnych, w Wołominie 122 osoby, 40 pozytywnych, w Ząbkach 269, 37 pozytywnych, w Zielonce 70 osób, 13 osób pozytywnych. Należałoby tutaj jeszcze powiedzieć o takim zagrożeniu naturalnym, które od kilku lat jest na pierwszych stronach mediów. Jest to zagrożenie związane z ociepleniem klimatu i dotyczy chyba wszystkich mieszkańców całego globu, między innymi Europy Środkowo-Wschodniej, a w tym Polski i także mieszkańców naszej gminy, a będzie się charakteryzowało stopniowym ociepleniem, podnoszeniem się poziomu mórz w morzach, wód w morzach i oceanach, podnoszeniem się poziomu rzek, długotrwałymi okresami suszy, kończącymi się ulewnymi deszczami, padającymi punktowo. Z tego punktu widzenia należałoby się zastanowić nad sytuacją związaną z zagrożeniem, w takim w cudzysłowie, która powoduje działalność dobra europejskiego. Często mieszkańcy piszą o usunięcie przetamowań na cieku wodnym spowodowanych działalnością dobra europejskiego, które w okresie nadmiernych opadów deszczu powoduje przybór wody w rzekach i podtapianie pól uprawnych. Natomiast to zagrożenie w okresie, kiedy jest czas suszy i upału długotrwały, praktycznie nie istnieje. Bobry czasami wynoszą się ze swoich żerędów, szukając miejsc zaopatrzonych w wodę. A tutaj, gdzie woda jeszcze w jakiś sposób płynie, to powodują przybór wód, który nawadnia pola uprawne. Więc jeszcze kilka lat temu były takie zamierzenia, żeby jakoś usystematyzować tą rozbiórkę tam bobra europejskiego i zamiast prowadzenia rozbiórki tam bobra europejskiego wprowadzić takie rozwiązania, jakie na przykład funkcjonują w Kanadzie, jakie funkcjonują w państwach skandynawskich czy w państwach zachodnich, na przykład we Francji albo w Niemczech, gdzie zamiast rozbiórki powoduje się do tamy bobra wprowadza się taką rurę, która reguluje jego wodę. Jeżeli ma za mało wody, to bóbr sam zatyka wylot tej rury i powoduje przybór tej wody. A jeżeli jest przybór wody, to w ten czas człowiek może tą rurę odetkać i doprowadzić do ubycia tej wody w tym bobrowym, w tej bobrowej budowli. Jeżeli by można było poddać pod rozwagę Szanownej Komisji taki wniosek, taki postulat i w jakiś sposób może przy udziale Straży Pożarnych przez Państwa Radnych, Państwa Sołtysów rozpowszechnić tą ideę, żeby nie powodować rozbiórki tam bobra europejskiego, ponieważ on za 2 tygodnie i tak tą tamę odbuduje i tak w innym miejscu, parędziesiąt metrów dalej, tylko doprowadzić do jakiejś takiej systematyzacji i wprowadzania właśnie tego rodzaju rozwiązań mających na celu i utrzymanie populacji bobrów, które są zwierzętami chronionymi, ale także spowodowania, żeby w okresach suszy i upałów te bobry robiły dobrą pracę poprzez nawadnianie pól uprawnych i gruntów. Panie Przewodniczący, uprzejmie informuję, że skończyłem.
Dziękuję. Jakieś pytania, panowie? Panie Piotrze, ja mam takie pytanie. Proszę mi powiedzieć na temat tego Rojkowa. Czy była robiona jakaś analiza w momencie, jeżeli to składowisko zaczęłoby się palić, jaki teren by był skażony?
Skażonego terenu by nie było takiego typowego, natomiast możliwe jest, że wiatr wiejący w kierunku wschodnim doprowadziłby do ewakuacji, czy po pierwsze doprowadziłby do tego, żeby trzeba było w mieszkaniach, w domach, w gospodarstwach uszczelnić okna i drzwi przed tymi substancjami będącymi produktami spalania, a więc tlenki azotu, cyjanowodór, jakieś inne substancje niebezpieczne, a być może i przeprowadzić ewakuację do innych miejscowości mieszkańców. Poza tym ten pożar mógłby się rozprzestrzenić na zabudowania, szczególnie zabudowania o mało ogniotrwałe. Jest takie ryzyko i jest takie zagrożenie, szczególnie w okresie suszy i upałów.
Znaczy zagrożenie, tam skażenie też mogłoby wystąpić, bo jeżeli to jest substancje płynne, zbiornik się zacznie palić, rozszczelni i wtedy też może w glebę.
Rozumiem, że wybuchem tam nie grozi, tak? Jeżeli by tam zaczęło się palić.
No może, jeżeli to są rozpuszczalniki, to też może.
Również wybuch jest prawdopodobny, bo są tam, tak jak pan prezes mówi tutaj, są tam substancje niebezpieczne, łatwopalne i może dojść do takiego wybuchu.
Czyli po prostu mogą zostać uszkodzone jakieś
budynki? Mogą zostać. Tym bardziej, że przez teren Rojkowa Turza przebiega linia gazociągu średniego napięcia FI 600, zdaje się.
Ja nie ukrywam, bo ja też pisałem pismo w tej sprawie, tylko ja pisałem to pismo do powiatu. powiat, że tak powiem, odbił piłeczkę, odpisał, że zostanie to skierowane do marszałka, prawda, że to on wydawał pozwolenia. Nie ukrywam, minęło już pół roku, żadnej odpowiedzi. Z tego, co wiem, ani do gminy nie przyszła, ani do mnie również, jaką sytuację zajął marszałek. Panie Piotrze, jeszcze jedno pytanie. Mamy teraz ten COVID, widzimy, co się dzieje, jak narastają zachorowania. Proszę mi powiedzieć, czy gmina, że tak powiem, jest wystarczająco zaopatrzona, nie wiem, w środki dezynfekcyjne, w maseczki, w rękawiczki? Jeżeli by, nie wiem, była taka konieczność rozdania mieszkańcom, tak jak było to robione na samym początku?
To znaczy, ja powiem tak. Myślę, że gdyby taka była konieczność, to byłoby to zrealizowane. W tej chwili w magazynie mam około 50 pojemników 5-litrowych. Pod ręką mam 9 pojemników 5-litrowych środków dezynfekcyjnych. Dodatkowo szkoły cały czas składają zamówienia do ministerstwa, które to zamówienia są realizowane przez Państwową Straż Pożarną. I ja tam jeżdżę do Państwowej Straży Pożarnej do Wołomina, biorę te zbiorniki, te termometry, inne urządzenia, które są...
Czyli rozumiem, że w szkole jest płyn na bieżąco?
Jest tak, na bieżąco uzupełniany. W szkole mają wydane urządzenia do rozlewania tego płynu w celu dezynfekcji. Są to takie ciśnieniowe rozpylacze. Takie...
Rozumiem, czy jest to tylko płyn, czy maseczki również zaopatrywane?
Maseczki również są zaopatrzeni w szkołach, tak jest.
Są to maski jednorazowe maseczki, czy wielokrotnego?
Wielokrotnego użytku. I jednorazowe, i wielokrotnego użytku. Mhm.
Czyli na dobrą sprawę, reasumując, w naszej gminie, że tak powiem, bezpośrednie jakieś niebezpieczeństwo, powodzi, nie wiem, w razie ataku, no nie oszukujmy się, nie grozi, tak? Nie jesteśmy w jakimś tam samym centrum, gdzie są szlaki, że tak powiem, strategiczne.
Panie Przewodniczący, ja na to pytanie Panu nie odpowiem.
No pewnie nikt nie odpowie w 100%, jak to wygląda.
Bo my dzisiaj jesteśmy w miarę bezpieczni, wiemy, że jest COVID i jesteśmy zabezpieczeni. A może się wydarzyć sytuacja za kilka godzin, za kilka dni, za kilka tygodni, której nie będziemy w stanie sprostać. Może być związana z różnymi przyczynami, zagrożeniami naturalnymi, zagrożeniami zakażeń, skażeń, czy potencjalnym zagrożeniem pożarowym, czy jakąś inną sytuację. Tak, żebyśmy powiedzieli tutaj, że my jesteśmy tacy bezpieczni, no i nic.
Znaczy,
nie
no tutaj te zagrożenia pożarowe, to było na którejś komisji, że no tutaj najbardziej to te lasy, prawda? Lasy i w okresie letnim łąki, no, i to wszystko jest podpalane wtedy, prawda? Tak bezpośrednio jeszcze nie było chyba żadnego jakiegoś, nie wiem, wybryku, żeby coś się działo w domach, czy...
Może ja powiem inaczej. Mhm. Mamy plan. Wiemy, jak postępować, bo mamy w tych planach procedury. Niektóre procedury dotyczące sytuacji skażeń, zakażeń substancjami niebezpiecznymi są na stronach internetowych. Można wejść, wiadomo, jak postępować z chlorem, cyjanowodorem, amoniakiem, z innymi substancjami. Wiemy, jak postępować na wypadek skażeń będących wynikiem konfliktu zbrojnego, bo tam jest taka duża procedura, jak chronić zwierzęta, jak chronić wodę, jak chronić żywność. No i z tego by wynikało, że mamy to wszystko opisane. Natomiast, żebyśmy powiedzieli tak, że
od teorii do praktyki jest...
To jest tylko teoria.
Dokładnie.
Natomiast praktyka, ja osobiście wiem, że nie można tak powiedzieć, że jesteśmy w sumie bezpieczni wszyscy i cieszmy się z tego, co mamy, bo bezpieczeństwo to jest działalność wszystkich i to jest dobro publiczne, uwarunkowane, które warunkuje los człowieka i jego dobrobyt.
Czyli zostańmy lepiej przy teorii, żebyśmy nie musieli sprawdzić praktyki.
To znaczy tak, czuwajmy, róbmy wszystko, co w naszej mocy, żeby doglądać terenów gminy, wiedzieć, co się dzieje i no i czuwać, no i czuwać.
A chorzy na przykład na COVID, to gdzie oni są transportowani? No bo w gminie w ogóle, jak to odbywa się?
Szpital w Wołominie jest takim szpitalem rezerwowym i on zostanie uruchomiony w ten czas, kiedy zabraknie.
Jedno piętro chyba miało być tylko, tak?
Tak, jeden oddział.
Na wewnętrznym tam, na któryś piętro.
Kiedy zabraknie miejsc w mieście stołecznym Warszawa. W mieście stołecznym Warszawa są dwa szpitale przygotowane do takie tak zwane jednoimienne, które przyjmują chorych na COVID. Poza tym są wyznaczone tak zwane szpitale w gotowości. Między innymi w gotowości jest Szpital Bielański do przyjmowania osób chorych na COVID. Tak to wygląda za szpitalami. Przy czym mimo, że Szpital Wołomiński, czy Szpital Bielański, czy Szpital na Wołoskiej, ten MSWiA są wyznaczone do prowadzenia leczenia osób chorych na COVID, to niektóre z tych szpitali nie uniknęły wewnątrzszpitalnych zakażeń, gdzie zdarzały się przypadki chorych z personelu medycznego.
Panie Piotrze, różne są przypadki, różni są ludzie. Trafia do gminy człowiek, który podejrzewa u siebie zarażenie COVID-em albo że miał kontakt z osobą. Czy wy jako gmina, nie wiem, jakoś mu pomożecie, czy po prostu odsyłacie do sanepidu, czy tam do lekarza pierwszego kontaktu, czy...
No zgodnie z procedurą osoba, która przejawia oznaki zachorowania na COVID-19, a więc gorączkuje, a więc kaszle, czuje się słabo, ale może chodzić, no to powinna w pierwszej kolejności zgłosić się do inspektora sanitarnego. I taka jest procedura i ta procedura również jest na stronach. Natomiast nie ukrywam, że jeżeli będzie taka sytuacja, że ta choroba zasłabnie i podejrzewamy u niej, bo ma temperaturę dużą, to jesteśmy w stanie, u mnie znajdują się kombinezony takie ochronne, mam ich około 20 sztuk, ja jestem w stanie ubrać się w ten kombinezon, założyć maseczkę i przy tej osobie być, podtrzymywać jedną funkcję życiowe, jeżeli by trzeba było go reanimować, do momentu przybycia karetki.
O tym właśnie, o to mi chodziło, to różnie w życiu bywa, prawda? Życie przynosi
różne sytuacje.
Dokładnie, tak. Czyli jesteśmy ewentualnie na coś takiego, nie daj Boże, przygotowani.
Jesteśmy przygotowani i u mnie znajduje się ten sprzęt i są przyłbice, i są kombinezony, i są maseczki. I jest inny sprzęt, który można dezynfekować i są inne środki, które można dezynfekować.
Panowie, czy jakieś pytania? Nie? Dobrze, tak dziękuję bardzo panie Piotrze za przedstawienie.
Panie Przewodniczący, to ja może do swoich obowiązków bym
poszedł. Bardzo dziękuję, tak, bardzo proszę.
Dziękuję uprzejmie.
Pani Moniko, poprosimy panią tam.
Proszę.
Witamy panią skarbnik, która przedstawi nam informacje o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze w zakresie komisji.
Dobrze, to tak, w zakresie rolnictwa, bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. W informacji w zarządzeniu numer 54/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku jest zawarta informacja dochodowa i wydatkowa dla tych poszczególnych działów. I tak, w części dochodowej, w dziale dotyczącej rolnictwa i łowiectwa, tam zaplanowano ponad 263 tysiące, wykonanie jest ponad 139 tysięcy, to daje nam prawie 53% planu. W tej części zostały zaewidencjonowane opłaty za pobór wody z wodociągu w kwocie 41 147,23 zł. W tej chwili już zostały wystawione faktury, znaczy w trakcie, większość już jest wystawionych za kolejny okres, także tam było planu 70 tysięcy i na najbliższej sesji planowane jest zwiększenie tego planu o 20 tysięcy, czyli będzie około 90 tysięcy. Jest sporo przyłączeń w trakcie teraz roku, także plan, jaki plan, to i wykonanie wzrośnie nam. Dalej mamy tam wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 95 tysięcy. Nie ma jeszcze wykonania. W tej chwili zostało to jest związane z drogą. W Nowych Ręczajcach została tam pobudowana. Odbiór został zrobiony, we wrześniu została zapłacona fakturka i zostało rozliczenie złożone w zeszłym tygodniu, czy dwa tygodnie temu. no niedawno bynajmniej, i po akceptacji tego rozliczenia oni nam oddadzą te pieniądze, jeżeli wszystko się zgadza, jak najbardziej, to w całości 95 tysięcy dostaniemy zwrotu. Ale już trochę tu już wybiegnę, bo na przyszłą sesję przygotowuję zmianę, bo 28 września podpisaliśmy aneks do tej umowy na dodatkowe 65 tysięcy. Także w sumie planu będzie 160 tysięcy, no i prawdopodobnie, jeżeli wszystko będzie dobrze, to otrzymamy...
Taką 160... kwotę z luzem, tak?
Tak.
Istnieje jeszcze możliwość,
tak,
że będzie...
Tak, słyszałam, ale no, jeszcze nie mam pokrycia tego w dokumentach, ani w aneksie, że może być jeszcze więcej, ale póki co tam prawie 404 tysiące zapłaciliśmy i z tego, no, można powiedzieć, że już mamy w umowie 160 tysięcy zwrotu.
40% już na to.
Tak. Jeszcze jedna jest pozycja w rolnictwie i łowiectwie, ale dotyczy zwrotu podatku akcyzowego dla rolników. To jest zadanie takie z dotacji, dają tam 98 tysięcy z kawałkiem, to wszystko zależy od ilości wniosków, które rolnicy składają, no i ta całość jest wydatkowana dla rolników. Także o rolnictwie to wszystko. Następna część pod względem dochodu, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Tam niewiele mamy pozycji, bo tam jest jedna umowa podpisana na 20 tysięcy i ona dotyczy pomocy finansowej na remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Wola-Ręczańska w zakresie remontu dachu. Zadanie już w tej chwili jest realizowane, już pierwsze faktury mi wpłynęły, także to zadanie będzie dokończone, tam ze swojej części dochodowej, to później mówię, dokładamy swoją część, także dach zostanie w całości zrobiony. Dalej, gospodarka komunalna, ochrona środowiska. Plan 946 630,22 grosze, wykonanie było 381 188, co daje nam 40% planu. Największą kwotą tu są wpływy z opłat, tak zwane za odpady komunalne. Tam jest plan 800 tysięcy, wykonanie na dzień 30 czerwca to była 340 tysięcy. Także wykonanie jest nieduże. Zostały wysłane teraz upomnienia, bo został zaksięgowany lipiec i sierpień. W wrześniu poszły pierwsze.
A proszę powiedzieć, na jaką kwotę jest zadłużenie teraz? Na jaką kwotę, że tak powiem, mieszkańcy nie płacą? Ma Pani coś takiego, takie informacje? Za odbiór śmieci?
Nie mam, znaczy nie mam.
Bo mi się objęło, nie wiem, czy dobrze, to jest kwota gdzieś w granicach 100 tysięcy?
Już powiem, mam informacji. 100 tysięcy nie przekracza, ale jest dosyć znacząca, pięciocyfrowa na pewno. Zaległości. Zaległości podatkowe, alimentacyjne. Chyba pięciocyfrowa była, teraz już tutaj mam w opisówce. Nie mam, ale zaraz.
Dobrze, spokojnie. Proszę mi powiedzieć jeszcze, czy jakieś środki zostały poczynione w celu ściągnięcia?
Tak, znaczy to jest cała procedura, bo to jest, jak się zmierza do tytułu egzekucyjnego, trzeba wysłać upomnienia, upomnienie musi być skuteczne, upomnienie drugie i dopiero możemy.
Czyli reasumując, tak, po jakim czasie można, że tak powiem, myśleć o odzyskaniu tych pieniędzy?
To znaczy
tak. Jak Pani mówi, jedno upomnienie, tam pewnie 30 dni na odpowiedź, tak, potem tak. Drugie, to się wszystko ciągnie.
Zakładając, że jest skuteczny z odbiorem, bo może być awizowane jeszcze, no proces się wydłuża. Zawsze liczymy, że po pierwszym tym upomnieniu będzie skuteczne. Ktoś sobie przypomni i będzie. No różnie to bywa. Mhm. Także staramy się, bo te opłaty miesięczne za odpady to są takie znaczące, bardzo duże są faktury. Mhm. Za odbiór tych śmieci, bo teraz mamy od tonażu.
Z drugiej strony nie oszukujmy się, my jako mieszkańcy aż takich dużych kwot nie płacimy w porównaniu z innymi gminami, prawda? No.
Także dobrze, czyli wpłynęło niewiele. Dalej, ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Tam też została podpisana w sierpniu umowa o dotację na odbiór azbestu. Azbest został odebrany, właśnie dzisiaj podpisaliśmy z wójtem rozliczenie. Planowana kwota dotacji to jest 49 914,22 grosze. Prawie w 100% zostanie wykorzystana, bo bodajże 470 zł na pewno nam nie wpłynie, bo mamy fakturkę.
To ja teraz będę tak, przepraszam, przerywał. Czyli z którego okresu teraz jest, że tak powiem, termin zabierany? Bo to nie jest, rozumiem, że nie jest na bieżąco, prawda?
Nie, to jest, odbierane są zgodnie...
No tak, ze zgłoszeniami, prawda?
Ze zgłoszeniami, od najstarszego jeszcze zostało. I jeszcze będziemy się starać, bo podobno jeszcze mamy furtkę otwartą.
A czy jest możliwość, żeby jeszcze w tym roku coś...
Że tak... Jest możliwość, okay. Ale jak wyjdzie, to zobaczymy. Wydatki wpływy związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie środowiska, tam jest plan 1400 zł, otrzymaliśmy 1266 zł. Z FOŚ otrzymujemy takie drobne kwoty, które na właśnie na ochronę środowiska. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, tam jest zaplanowane 3000, to są wpływy z kosztów egzekucyjnych, między innymi od tych wpływ za odpad, jeżeli są wysyłane upomnienia, to są te koszty pobierane i to jest 500 zł, wpłynęło 134 zł, a także odsetki. Odsetki jest na razie 83 zł. I pozostała działalność. Pozostała działalność to jest plan na ponad 92 tysiące. Wykonanie jest na 39 tysięcy. I tak, wpływy z opłat za trwały zarząd. To jest taka kwota stała, która jest co roku taka sama. Mamy jedną działkę, która jest oddana w trwały zarząd na 99 lat umowa była podpisana. I to jest kwota 1116 zł i wpływa z 1116,20 groszy. Następny paragraf w gospodarce komunalnej to jest wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, czyli wpływy z tych wszystkich umów, które są zawarte z gminą i z osobami, które prowadzą działalność gospodarczą. Zaplanowane jest 90 tysięcy, wpłynęło 37 344 zł, także 41%. I wpływy z różnych dochodów jest kwota 1200 zł i wpłynęło 600 zł. To jest za tak zwane podziały, które zostały wykonane przez gminę, no i później strony nam zwracają, bo to jest strona sporna, związana z podziałem. Także po stronie dochodowej to tyle, po stronie wydatkowej. W dziale rolnictwo i łowiectwo przeznaczamy, tutaj zaznaczę, że dużo też rzeczy w melioracje wodne akurat zaczynam i tam jakiś jeden fundusz przeznaczył na rowy i właśnie to jest te 12 tysięcy, jeszcze zadanie nie zostało wykonane. Tam jest załącznik z funduszu sołeckiego, między innymi Dąbrowica 5200 przeznaczyła. Wola Cygowska, udrożnienie rowy też 5 tysięcy. Także to jest głównie fundusz sołecki, który jeszcze w tej chwili nie został wykonany, chociaż pan z Dąbrowicy już tam do fakturki się przymierzał, także już będzie pierwsze wykonanie w październiku. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. To są wszystkie wydatki, które związane są z wodociągowaniem. To są zakupy materiałów i wyposażenia, jest 15 tysięcy, wydano 4 381. Zakup energii, nasów, 59 tysięcy planu, wykonano 42 tysiące. Zakup usług pozostałych, 47 tysięcy, wykonano 24 tysiące. To są usługi takie, zabadanie wody, które musimy wykonywać co dwa tygodnie. Co dwa miesiące, a także opłaty środowiskowe i opłaty do Wód Polskich, którzy co kwartał nam przysyłają opłaty, wszystko zależy od ilości zużytej wody, którą tam związane z ochroną środowiska. Różne opłaty i składki jest 6 tysięcy, wydane jest na razie 1000 zł. I jeszcze wydatki inwestycyjne 878 533 zł. To są te wydatki majątkowe, które ostatnio wprowadzamy na projekty wodociągowe. Na dzień 30 czerwca nie było jeszcze wykonania, ale już w tej chwili już mamy popłaconą fakturę między innymi za Turze Rojków, pozostałe jeszcze nie. No i jest jedno ryzyko, bo mam informację i prośbę o aneks projektu dotyczących tych pięciu miejscowości Krupki Górki, Czcinka, Małków, Ostrowik, że tam jest umowa obowiązująca do 30 listopada. Są jakieś, będą przesunięcie terminu i być może to zadanie jeszcze w tym roku do 30 listopada nie zostanie wykonane. Wtedy z powrotem trafi do budżetu w roku 2021. Także to jest na razie takie ryzyko, no jak wszystko będzie podpisany aneks, także to wszystko będzie widać w budżecie. Izby rolnicze w tym dziale rolnictwie jest, tam jest 3200, wykonanie 2500. Są to wpłaty od ilości zebranego podatku, ale tylko rolnego, musimy 2% przekazać do Mazowieckiej Izby Rolniczej. Także planowane, że jest, że w 3000 powinniśmy się wyrobić w ciągu roku. No i pozostała działalność, to jest tam 98 000, to jest tak jak po stronie dochodowej podatek akcyzowy dla rolników, tak samo tutaj przeznaczony jest dla rolników. Także wydatkowany jest w 100%. W tej chwili pod koniec października będzie już rozliczona za drugie półrocze tego podatku. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan na 606 000, wykonanie 179 000, co daje nam 29% wykonania planu. I głównie to są ochotnicze straże pożarne, na które wydano do dnia 30 czerwca 179 000. Tutaj najbardziej w strażach zawyża jedna pozycja. Dotacja, która została przekazana dla OSP na zakup samochodu straży pożarniczo-gaśniczego za 232 120. Dotacja na początku września została już przekazana do straży i została sfinalizowana. Pozostałe wydatki to dotyczą różne wydatki na rzecz osób fizycznych. 80 000 planu, wykonanie prawie 35 000. To jest za udział w akcjach szkoleniowych i pożarniczych strażaków z naszego terenu. Wynagrodzenia osobowe, plan 21 500, wykonanie 10 200. To są dla strażaków zawarte umowy o dzieło na konserwację i obsługę samochodów pożarniczych. Zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowano 95 000, wykonano 62 000. Tutaj też jedna ze straż cały swój fundusz sołecki oddała na zakup umundurowania dla strażaków, także tam było ponad chyba 26 000. Także tak jest. Tutaj zawyżony jest ten plan, ale ze względu na fundusz. Zakup energii do naszych straży, zaplanowano 30 000, wykonano 12 000. Zakup usług remontowych, tam jest zaplanowane 50 000. Mówię, na dzień 30 czerwca nie było jeszcze wykonania, to jest ten dach w Woli Ryczańskiej. 20 000 dostajemy, 30 dokładamy, żeby zadanie zostało w pełni zrobione. Zakup usług zdrowotnych. Zakup usług zdrowotnych 10 600, tam jest wykonanie na razie 1400 zł. To są na badania lekarskie strażaków. Zakup usług pozostałych 32 000, wykonano 15 000. I tam czy coś było z funduszu sołeckiego? Chyba nie. Tu chodzi o ochronę obiektów i wszelkie rodzaje usługowe rzeczy związane z naprawami samochodów. Różne opłaty i składki, czyli ubezpieczenia samochodów i strażaków, zaplanowano 12 000, już wydatkowano 8 600. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000, to jest zakup samochodu dla naszej straży w Nowych Ręczajach, tak? I to zostało już zrobione bodajże w maju, 15 000 wykonali. Obrona cywilna jeszcze w bezpieczeństwie mamy. Tam jest mały plan 8 800, wykonanie 2 700. Zarządzanie kryzysowe 18 800, wykonanie 17 220. Została uruchomiona rezerwa kryzysowa i te pieniądze zostały wydatkowane na zakup maseczek tam w okolicach kwietnia. I jeszcze cała gospodarka komunalna, ochrona środowiska. Zaplanowano 1 560 901,22 zł, wykonanie 606 388,27 zł, co daje ponad 38% wykonania. Oczywiście największą częścią tu jest gospodarka komunalna, gospodarka odpadami komunalnymi, gdzie plan tak samo po stronie dochodów jest 800 000, po stronie wydatków też, bo to musi być się równoważyć zgodnie z ustawą. I wydatkowano 320 762,83. Tylko do tej pory, co za pierwsze półrocze, cały czas obowiązywała nas stara umowa. Tam zostały też zabezpieczone pieniądze na wynagrodzenia osobowe dla pracownika i na ZUS-y i pochodne. No i największą częścią są zakup usług pozostałych, czyli na obsługę całego systemu, czyli na odbiór odpadów. Dział 904 utrzymanie zieleni w miastach i gminach, tam jest 3000 i to jest jeden z funduszy przeznaczył bodajże Wola Cudowska 3000 zł na tą zieleń i wiem, że to, ta część już jest wykonana w 100%. Ochrona powietrza atmosferycznego 55 914 zł. Między innymi tutaj są te pieniądze, te 49 tysięcy z groszami, które na azbest, która faktura będzie zapłacona. Mamy termin do 8 listopada do zapłaty. Schroniska dla zwierząt. Zaplanowano 30 tysięcy, wydatkowano 5600. Osiedlenie ulic, placów i dróg. Zaplanowano 448 tysięcy, wydano 207 tysięcy. Na sam zakup energii, to jest koszty dystrybucji i zużycia, zaplanowano 250 tysięcy, wydatkowano prawie 120 tysięcy. Remont, tam są usługi jeszcze remontowe i pozostałe usługi, tylko w dużej mierze tam są usługi związane z realizacją funduszy sołeckich. Także one stopniowo są realizowane. I w wydatkach majątkowych osiedlenie ulic to są 118 750, wydatkowanie ponad 64 tysięcy i to są wszystkie zadania związane z funduszem sołeckim. Pozostałe działania związane z gospodarką, tam jest 23 770 zł, tam nie ma jeszcze wykonania. I pozostała działalność, plan 198 tysięcy, wykonanie 72 tysiące, co daje prawie 37% wykonania. I tu jest tak, nasz pracownik gospodarczy, także sporo funduszy przeznaczyło w tej części swoje zadania drobne. Tam został wykonany remont pod nowe miejsce dla poczty. No i jeszcze jest 6 tysięcy niewykorzystane na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, co mają być złożone wnioski do sądu. Także w sumie to tyle o gospodarce komunalnej i ochronie środowiska.
I jak zawsze przedstawione wszystko jest dokładnie, rzetelnie. Czy panowie jakieś pytania macie do pani skarbnik? Myślę, że nie ma co, bo tak jak mówię, wszystko jest przejrzyście powiedziane. Także dziękujemy serdecznie pani.
Dziękuję Kasiu. Bardzo.
W międzyczasie witamy pana wójta na komisji.
Witam.
Panowie, czy będziemy opiniowali wydatki?
Chyba tak, to było zatwierdzone.
Czyli jako komisja, nie? Dobrze, przechodzimy do punktu 7. Sprawy bieżące. Czy panowie jakieś sprawy bieżące macie na tą chwilę, które byście chcieli poruszyć na tej komisji lub na przyszłej? Nie widzę, nie słyszę. Dziękuję serdecznie. Zamykam posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa.